wieczór z kulturą.
Dobry wieczór, Agata Olszewska. Przepiękna pogoda, dlatego warto mówić o sztuce, która wychodzi na zewnątrz, poza muzealne wystawiennicze ściany. Porozmawiamy dzisiaj o rzeźbach na spacerze, o społecznym archiwum cyfrowym. To projekt realizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku z okazji jubileuszu Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim. Fantastyczne miejsce na spacer, zwłaszcza kiedy jest taka pogoda. Opowiedzą o tej galerii rzeźby i o projekcie koordynatorki z działu edukacji Muzeum Narodowego w Gdańsku, Noemi Etusz.
Dzień dobry.
I Kamila Glazer.
Dzień dobry.
Galeria rzeźby w Parku Oliwskim powstała w 76 roku, jakby nie liczyć. Jaką rolę społeczną wówczas pełniła, a jaką pełni dzisiaj?
W poprzednim stuleciu, w czasie, gdy nasza galeria powstawała, to dopiero zaczynało się robić popularne wstawianie rzeźby w przestrzeń publiczną. Ten boom właśnie wypada na lata 60-70. Co istotne, ten komponent społeczny również miał miejsce w momencie, kiedy nasza galeria powstawała, ponieważ sami artyści byli zaangażowani w ustawianie konkretnych lokalizacjach tych rzeźb, ale również gdańskie przedsiębiorstwa, które wykonywały te rzeźby, były zaangażowane też w ten proces. Więc tutaj mamy ten, myślę, że dosyć ciekawy aspekt społeczny w tamtym okresie.
A artyści wybitni, bo na przykład Stanisław Horno-Popławski.
Tak, zdecydowanie. Jest to chyba jedna z moich zresztą ulubionych rzeźb, tors, która się znajduje na osi wejścia do Pałacu Opatów.
Ile tych rzeźb znajduje się obecnie w galerii?
Obecnie mamy ich 16, wcześniej znajdowało się ich 18.
Co się stało? Rzeźby z parku trafiają w niepowołane ręce, czy ulegają rozpadowi na skutek warunków atmosferycznych czasu?
Nie, to jest troszeczkę inna historia.
Troszkę kryminalna.
Trochę kryminalna. Lata 90. Myślę, że większość z nas pamięta, jak wtedy wyglądały rzeźby. Dwie padły niestety ofiarą prawdopodobnie złomiarzy. Jedna została usunięta, został po niej tylko postument. Była to rzeźba bogini traw. Natomiast druga rzeźba, pokusa, która była chyba ulubioną rzeźbą wszystkich dzieci, które park odwiedzały, bo przedstawiała jakiegoś serpentynowato wijącego się węża.
Z jabłkiem.
Z jabłkiem, stąd ta nazwa, nawiązuje do biblijnego węża. Również została skradziona, ale nie do końca. Jej fragmenty drobne zostały, mamy je jeszcze w kolekcji. Niestety nigdy się nie udało wpaść na trop złodziei, nigdy nie odnaleziono tych rzeźb. Prawdopodobnie po prostu zostały oddane gdzieś, przetopione i już chyba raczej nie istnieją.
Co ważne, te postumenty dalej się znajdują w pierwotnych miejscach, więc tak, jeżeli są Państwo zainteresowani, to można je znaleźć w okolicach stawu przy Pałacu Opatów. Po drugiej stronie, stojąc twarzą do założenia pałacowego.
A jaka informacja się znajduje, że zostały skradzione?
Nie ma tam żadnej informacji. Zostały po prostu same postumenty.
To znaczy, że widzowie mogą oczekiwać, że pojawią się nowe rzeźby na te miejsca puste.
Nie mamy na razie niestety w planach
odtwarzania galerii, ani rozszerzania galerii.
Ale może kiedyś. Też trzymamy kciuki za to.
A propos galerii, bo to jest bardzo nietypowa galeria na zewnątrz. W muzeum zwykle patrzymy na dzieło w skupieniu. Ono jest prezentowane na tej słynnej białej ścianie. No w parku rzeźba funkcjonuje inaczej. Mamy spacerowiczów, mamy śmiech, płacz, krzyk dzieci, szczekanie psów, dużo, dużo bodźców, śpiew ptaków. No i sam park też walczy, piękny Park Oliwski walczy o naszą uwagę. Czy taka sytuacja zmienia sposób odbioru sztuki?
Oczywiście, że tak. To, o czym wspomniałaś, to jest taki XIX-wieczny model funkcjonowania instytucji. Instytucji jako świątyni sztuki. Świątyni, czyli miejsca, w którym też jest cicho, w którym kontemplujemy, mamy tę możliwość zatrzymania się i wejścia w bezpośrednią relację z obiektem sztuki. Sytuacja ze sztuką w przestrzeni publiczną jest troszkę inna, prawda? No bo to, co wspomniałaś, czyli ten park, ten gwar, te biegające dzieciaki. Ale to jest właśnie to, co nas też interesuje w tym projekcie. Bo ten projekt nie jest sensu stricte projektem historyczno-artystycznym, historyczno-sztucznym, bo odnosi się do tej historii społecznej, historii mówionej, historii gdańszczan i gdańszczanek, ale również turystów, turystek, którzy przyjeżdżają tutaj do nas, do miasta. Bo te rzeźby stają się tłem dla naszej rzeczywistości. Ja pamiętam sama, jak w dzieciństwie z mamą zbierałam w Parku Oliwskim liście, które później już suszyłam do zielników. Zresztą też o tym wcześniej też rozmawiałyśmy przed nagraniem. Że każdy z nas ma jakieś te wspomnienia z parkiem. I te rzeźby stają się takim naturalnym tłem do naszego życia. Często cichym, milczącym obserwatorem tej rzeczywistości. Nie wiem, pierwszych miłości, zawodów, sesji ślubnych, które na potęgę odbywają się przecież w Parku Oliwskim. I to są te historie, które chcemy zebrać. Mamy osoby w rodzinach, których już nie ma z nami. Nie wiem, utracone miłości, dziadków, którzy już odeszli. I właśnie dlatego też powstał ten projekt, żeby zebrać te historie, upamiętnić tych ludzi i żeby to właśnie te rzeźby były tym cichym tłem. Stąd zbieramy i zdjęcia, fotografie tych obiektów, a właściwie państwa zdjęcia na tle tych obiektów, wraz właśnie z tymi historiami, bo te historie nieinstytucjonalne, niewielkich nazwisk, niewielkich faktów historycznych są tym, co tworzy tak naprawdę galerię, ale też zmienia jej kontekst funkcjonowania, bo każdy kontekst będzie dla nas zupełnie czymś innym. Ktoś rozwali sobie obok tej rzeźby kolano, ktoś się zaręczy. Historii może być multum.
Wiem, że te historie już do was trafiają po malutku, ale ja chciałabym zapytać, jakie są wasze prywatne historie. Wybierzcie sobie jedną związane z Parkiem Oliwskim i rzeźbami znajdującymi się tam.
To ja zacznę, bo będzie krócej. Ja niestety nie pochodzę z Gdańska, więc mam zerowe wspomnienia z tym związane.
O nie, to znaczy, że ja teraz muszę coś więcej powiedzieć niż zielnik. No to oczywiście, to pewnie jak większość, tak jak wspomniałam, zielniki szkolne i piękna kolekcja drzew, która się znajduje w Parku Oliwskim, powodowało, że co roku jesienią w ramach zaliczenia we wczesnych klasach szkoły podstawowej chodziłam tam z mamą i suszyłam te liście. Są to dla mnie niezwykle ważne wspomnienia, ponieważ mojej mamy już nie ma, więc jakby cały czas to jest gdzieś tam we mnie pielęgnowane, więc jak chodzę po tym parku i widzę, te tematy są mi bliskie. No i żadna nowość, oczywiście randki, na które się regularnie chadzało do parku Oliwskiego. Sceneria sprzyja.
A na jakich historiach wam zależy? Jakich zdjęć poszukujecie szczególnie do tego projektu?
Absolutnie wszystkie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak duże spektrum się pojawi. Na razie mamy takie bardzo rodzinne zdjęcia z rodzinnych spacerów z lat 70., więc fajnie stare. Ale gdyby pojawiły się u kogoś w rodzinnych archiwach zdjęcia, które przedstawiają te dwie zaginione rzeźby, o których mówiliśmy, czyli wąż i bogini trawy, ona miała postać takiej wysokiej, naturalnych rozmiarów kobiety z takim śmiesznym czepkiem charakterystycznym, który trochę wyglądał jak kwiat nałożony na głowę. To by było dla nas szczególnie cenne, bo tych rzeźb już dzisiaj z nami nie ma, więc to by było naprawdę
fajne.
Więc
zbieramy zdjęcia z różnych perspektyw. To też nie muszą być frontalne. I pamiętajcie państwo, tak jak wspomniałam, nie potrzebujemy sensu stricte dokumentacyjnych zdjęć. Więc jeżeli macie te zdjęcia, gdzie ta rzeźba stoi tyłem, może to też jest okazja do tego, żeby usiąść razem, spędzić czas, pomyśleć i zwrócić wspomnieniami do starych albumów ze zdjęciami, tych papierowych jeszcze, i zastanowić się, czy może gdzieś z tyłu tej rzeźby nie ma i nie mają państwo jakiejś historii, którą chcielibyście nam opowiedzieć. Oczywiście wszystkie zdjęcia związane z montażu prac, może z kradzieży tych prac, jeżeli ktoś może ma takie zdjęcia.
No to myślę, by było przełomowe.
To byłoby coś przełomowego. Myślę, że to by było naprawdę ciekawe. Wszystkie rzeczy właśnie związane, może też, jeżeli mają państwo dokumentację związaną z produkcją tych prac, z tych zakładów, które wykonywały elementy, dlaczego by nie? Przyjmujemy wszystko.
Przyjmujecie w jakiej formie? Skanu?
Tak, przyjmujemy zdjęcia w formie cyfrowej. Można wypełnić formularz, który znajduje się u nas na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, ale również ze względu na dostępność cyfrową proponujemy spotkania z nami stacjonarnie. W naszym dziale NOMUS, Muzeum Sztuki przy ulicy Jaracza 14, raz na jakiś czas, niestety w tym momencie nie pamiętam konkretnych dat i odeślę państwa do naszej strony
ale
internetowej.
Ale ja pamiętam. Następny dyżur będzie już w przyszłym tygodniu, 26 maja.
Czyli zapraszamy ze zdjęciami,
ze zdjęciami i historiami. I tak. Jesteśmy w stanie Państwu pomóc zeskanować zdjęcia wypełnić formularz i spisać historię. I pogadać z Państwem. Jeżeli chcecie się z nami po prostu podzielić historiami, jesteśmy otwarte i chętne do gadania.
No właśnie, bo chciałam zapytać, co mieszkaniec, który się pofatyguje, będzie z tego miał?
Zapis w annałach historii.
Stanie się częścią społecznego archiwum cyfrowego. Tak. Te społeczne archiwa są coraz bardziej popularne. Razem ze wzrostem popularności historii mówionej, tych wszystkich mikrohistorii, historii społecznej. To jest bardzo ważna rzecz, bo to pokazuje, że nie tylko ta wielka historia powstań, zrywów, bardzo ważnych rzeczy związanych z polityką, społeczeństwem się liczy, ale liczą się też nasze historie, o których bardzo często się zapomina, pomija, no bo są takie zwykłe historie i czemu ktoś miałby się tym przejmować? Otóż tak, miałby się przejmować, no bo to buduje naszą społeczność, naszą pamięć, naszą tożsamość. Tak.
Czyli z takiego archiwum cyfrowego można dowiedzieć się czegoś więcej też o samym mieście, o jego historii, tak. Zachowujemy nie tylko pamięć taką indywidualną, ale czy pamięć zbiorowości, ale pamięć całego miasta.
Tak, analizując taki materiał już zebrany, możemy wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski z tego, jak funkcjonował park. Tego, co się działo w tym parku. Możemy zebrać jakieś informacje o konkretnych wydarzeniach, o których na przykład nie wiemy, albo informacje są szczątkowe. To jest kopalnia wiedzy w zakresie właśnie historii społecznej, zmian społeczno-kulturowych. Historii mody, tak. Skarbnica, ogromna skarbnica wiedzy, która jest do wykorzystania przez badaczy i badaczki w kolejnych badaniach. I zakładam, że uda nam się coś też fajnego dalej z tym zrobić. Tak naprawdę w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć, co dokładnie dalej z tym zrobimy, bo nie wiemy, co nam wyjdzie. Bo nie wiemy, jakie historie Państwo nam przedstawią. Na ten moment są to lokalne historie związane z rodzinnymi historiami, co już otwiera pewne klapki do wódki do działania. Ale zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co czas pokaże i zobaczymy, jaka będzie druga część projektu.
Czyli zachęcamy jak największą ilość osób z całej Polski, a może też z zagranicy.
Tak. Oczywiście, że tak.
Żeby dzieliła się swoimi zdjęciami z każdego okresu. Mówimy o latach 70.
Od 76 do dzisiaj tak naprawdę. Wszystkie historie nas interesują, więc jesteśmy otwarte na wszystkie
materiały. 5 dekad Galerii Współczesnej Rzeźby tak. Gdańskiej.
Tak.
A czy podobne projekty są w Polsce organizowane?
Związane z historią mówioną i z tego typu rzeczami. Oczywiście, że tak. Historia społeczna jest coraz częściej brana na tapet, właśnie ze względu na to, że przez lata, tak jak już Kamila wspomniała, w szkołach uczyłyśmy się tylko wielkich historii, wielkich mężczyzn, wielkich powstań i zmienia się ten środek ciężkości. Zaczyna się mówić właśnie o tych osobach, które były wykluczone, systemowo wykluczone, które nie miały nigdy głosu i oddaje się głos tym osobom, które przez wieki milczały. Więc tak, jak najbardziej są to projekty, które dzieją się w Polsce, czy w kontekście zbierania materiałów dotyczących sztuki w przestrzeni publicznej, to nie mam wiedzy w tym zakresie, ale chyba raczej nie.
Tak, te zdjęcia też, nasze archiwum cyfrowe powstanie na silnikach Centralnego Archiwum Społecznego. To jest też projekt obejmujący całą Polskę, więc można sobie posprawdzać, jakie archiwa społeczne już mają w swoich bazach. Z Gdańska jest kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam. Też są różne instytucje, różne lokalne społeczności, rady dzielnic, też można sobie pogrzebać.
To archiwum też będzie społeczne, będzie otwarte, więc jak my już je opracujemy, te wszystkie materiały, które od Państwa dostaniemy, to wszystko będzie dostępne właśnie na stronie archiwum społecznego.
Otwarte i czyli zgodne z taką parkową galerią rzeźby, bo pomyślałam, że ten rodzaj galerii jest bardziej demokratyczny niż klasyczna instytucja sztuki, bo trafia także do osób, które na co dzień do muzeum czy do galerii nie przychodzą.
Tak, stąd była też taka idea wprowadzenia tych rzeźb w przestrzeń publiczną, dbając właśnie o estetyzację życia społecznego i ten aspekt też edukacyjny zwracania uwagi na tą naszą przestrzeń wspólną.
To miało być też takie fajne zderzenie tego tradycyjnego parku, który zakładany był jeszcze w XVIII wieku ze współczesną rzeźbą, bo to są naprawdę współczesne rzeźby. Niektóre odwołują się do jakichś takich bardzo realistycznych przedstawień zwierząt, postaci ludzkich, ale niektóre to jest już bardzo mocna abstrakcja.
zbiórka rodzinnych fotografii oraz wspomnień związanych, wspomnień mieszkańców nie tylko Trójmiasta, związanych z galerią i ze spacerami po parku, bo ta rzeźba może być gdzieś w tle. Trwa do kiedy?
Do końca lipca, ale w międzyczasie mamy dla Państwa jeszcze kilka atrakcji. W przyszłym tygodniu otwieramy wystawę Rzeźby w zieleni. Jest to wystawa upamiętniająca właśnie te 50 lat trwania galerii w parku. Zresztą sam tytuł naszego projektu Rzeźby na spacerze odnosi się do tytułu wystawy Rzeźby w zieleni. Sam tytuł wystawy jest przeuroczy, ponieważ jest to jedna z pierwszych notatek prasy, gdańskiej prasy, właśnie dotyczącej tej galerii, która się właśnie w Gdańsku wtedy w latach 70. Otworzyła. Więc w przyszłym tygodniu zapraszamy Państwa serdecznie na wernisaż do Pałacu Opatów. A 25 lipca planujemy 50. galerii, więc również zapraszamy Państwa serdecznie. Oczywiście więcej informacji już niedługo i będą dostępne na naszej stronie internetowej.
I ja myślę też, że na antenie naszego radia porozmawiamy jeszcze o tym bliżej wydarzenia. Bardzo dziękuję. Noemi Etusz i Kamila Glazer.
Dzięki wielkie.
Dzięki. Ja się nazywam Agata Olszewska i zapraszam po krótkiej przerwie. Porozmawiamy o teatrze.
Dobry wieczór z kulturą. Kampania społeczna.
Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
W czwartek w Radiu Gdańsk.
Czym są męskie kręgi i w jaki sposób odpowiadają na potrzeby dzisiejszych mężczyzn? O tym w najbliższej audycji Jestem z Pomorza porozmawiam z Grzegorzem Plutowskim.
Praktycznie całą historię świata mężczyźni spotykali się przy polowaniach czy podczas pracy i rozmawiali o różnych rzeczach, o różnych sprawach ważnych dla nich. Myślę, że to ostatnie lata sprawiły, że po prostu się wszyscy jako społeczeństwo pozamykaliśmy, między innymi poprzez COVID, który wszystkich zamknął nas w domach i teraz mamy problem z wyjściem z domu, żeby bez lęku porozmawiać z ludźmi.
Jestem z Pomorza. W czwartek o 12.40. Filip Jędruch, do usłyszenia.
Reklama.
Energa włącza radość wspólnego kibicowania. Reprezentacja kobiet w piłce nożnej zagra na żywo w Domu Reprezentacji Kobiet na Gdańskim Stadionie. Bądź tam z nami 5 czerwca. Emocje przy wspólnym kibicowaniu włącza Energa z grupy Orlen, sponsor główny Domu Reprezentacji Kobiet w piłce nożnej.
Uwaga Gdańsk! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdańsk, ulica Witosa 15, spółdzielnia Chełm. Od 22 do 31 maja. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie.
Reklama.
Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
Sponsorem autopilota jest Toyota Carter Chodzeń, oferujący jazdy testowe nową Toyotą RAV4. Lubię Toyotę.pl.
Sponsorem audycji jest grupa inwestycyjna Hossa, deweloper realizujący nową inwestycję mieszkaniową w Gdyni, Centrum Chwaszno-Wiczlino.
Pilot Radia Gdańsk.
W końcu dobre informacje z obwodnicy Trójmiasta. Już bez spowolnień od strony bramek autostrada 1 na dojeździe do Straszyna poruszamy się płynnie. Mamy spowolnienie na wojewódzkiej 221 od strony Jankowa do węzła Gdańsk-Kowale. Ciaśniej też na wjeździe do centrum i w samym centrum od Zieleniaka do Huciska. Od strony traktu Świętego Wojciecha też ciaśniej właśnie do Huciska. Widocznie wielu z Państwa korzysta z pogody i ruszamy do centrum Gdańska. Słowa odpuściła na Alei Żołnierzy Wyklętych gęście jeszcze między Chynka a Partyzantów w stronę Niedźwiednika. Spacerową poruszamy się już bez kłopotów, tak samo na Sopockiej, Wielkopolskiej do Karwin i na tercecie ulicy na dojeździe do Witomina. Gdyby coś działo się jeszcze na drogach Pomorza, proszę o kontakt 603-060606.
Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
Sponsorem Autopilota jest Toyota Carter Chodzeń, oferujący jazdy testowe nową Toyotą RAV4. Lubię Toyotę.pl.
Sponsorem audycji jest grupa inwestycyjna Hossa, deweloper realizujący nową inwestycję mieszkaniową w Gdyni, Centrum Chważno-Wiczlino.
Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. Really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you are with me, but you are with. I said, are you gonna be my girl? Well, it's one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair, she's so sweet with her get back stare. Well, I could see you are with me, but you are with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl?
Dobry wieczór po przerwie, Agata Olszewska ponownie i teraz zaglądamy do teatru, ponieważ już za tydzień, w środę 27 maja na scenie teatralnej imienia Jerzego Limona na Uniwersytecie Gdańskim wystąpi Herbert Siguenza. To jest, proszę Państwa, amerykański aktor, pisarz, artysta wizualny, performer, no i współzałożyciel legendarnej grupy teatralnej z lat 80. Culture Clash, która działa do dziś. Na co dzień mieszka w Kalifornii, więc nie wszyscy mogą kojarzyć jego nazwisko, ale będzie okazja, żeby poznać tego artystę w Gdańsku. 27 maja zaprezentuje spektakl. Co to będzie? O tym porozmawiałam z doktorem Grzegorzem Welizarowiczem, amerykanistą, kierownikiem pracowni badań nad granicami, adiunktem w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Do Gdańska przyjeżdża spektakl o Diego Riverze. Wydaje mi się, że w Polsce bardziej znana, popularniejsza jest Frida Kahlo. Co warto wiedzieć o Diego Riverze i dlaczego warto dzisiaj opowiadać jego historię?
Diego Rivera to chyba najważniejsze nazwisko w historii malarstwa meksykańskiego obok Fridy Kahlo. On był bardzo znanym malarzem już kiedy Frida poznała Diego, był mentorem jej przez jakiś czas. Jest ważny z tego względu, że on inicjuje w Meksyku taki ruch muralizmu, który zdobywa międzynarodową reputację. Ten muralizm zajmuje się historią, nową narracją historii Meksyku, gdzie wprowadza wątki indiańskie, kultur rdzennych Meksyku, czyli komplikuje tę narrację kolonialną Meksyku. I jego poglądy dotyczące właśnie dekolonializmu, antyimperializmu, były bardzo wpływowe, miały także oddziaływanie na społeczności skolonizowane wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych, czyli on rezonował bardzo silnie, jego wpływ był ogromny na ruch Chicano, ruch praw obywatelskich społeczności meksykańskiej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. I ten ruch muralizmu staje się taką wizytówką kulturową Meksyku i obecnie także kultury Chicano.
No a jak ta kultura odnajduje się na naszym gruncie? Czy publiczność polska, publiczność pomorska odnajdzie się w tej tematyce?
No mi się wydaje, że to jest bardzo ważny wątek, także w naszej tutaj trójmiejskiej historii mamy bardzo silny akcent historii muralizmu już od kilku dekad i ważne jest, wydaje mi się, spojrzeć wstecz, zobaczyć, kto zainicjował to, jakie przyświecały tej inicjatywie wartości.
Spektakl opowiada historię, która dzieje się już po śmierci Fridy Kahlo. Czy zatem to jest taka opowieść o odchodzeniu, o pamięci, o wspomnieniach, czy o sztuce, a może o polityce?
Właśnie wszystkie te elementy znajdziemy w sztuce. Sztuka rozpoczyna się w momencie, kiedy Diego Rivera powraca z pogrzebu Fridy i zaczyna rozmyślać na temat swojej przeszłości, swojego związku z Fridą, polityki, w związku z innymi ważnymi postaciami życia publicznego. Zastanawia się nad swoją historią prywatną, nad zbliżającym się końcem własnego życia, nad własną śmiertelnością. Więc mamy okazję na takie prywatne wejrzenie w życie Diego już po odejściu Fridy, kiedy jakby spogląda wstecz i zastanawia się nad swoją spuścizną, co po nim także zostanie.
W Diego Rivera wcieli się Herbert Siguenza. Pierwszy raz w Gdańsku. Dlaczego przyjazd tego artysty jest taki ważny?
Herbert Siguenza rozpoczynał swoją karierę od studiowania malarstwa w latach 70. w San Francisco w Mission District i później stał się jednak jednym z najważniejszych aktorów sceny Latino w San Francisco. Tam zasłynął jako wspaniały impersonator, przeistaczając się w niezliczoną ilość różnych postaci publicznych i niepublicznych. W 1984 roku założył razem z dwoma kolegami bardzo wpływową grupę teatralną Culture Clash, która w latach 90. była pierwszą grupą latynoską, która miała własny program telewizyjny. A później, po zakończeniu pracy w telewizji, grupa Culture Clash napisała serię spektakli, sztuk opartych o badania terenowe w miastach amerykańskich. Czyli Culture Clash pokazywało jakby w krzywym zwierciadle te społeczności w teatrach, w tych miastach właśnie. I przez te lata zbudował niesamowitą reputację. Oprócz bycia członkiem Culture Clash, rozpoczął karierę solową, zaczął pisać własne sztuki. Przez 10 lat był dramaturgiem w San Diego Repertory Theater. Zasłynął też serią monodramów, gdzie wcielał się w takie postacie na przykład jak komik Cantinflas, legendarny komik meksykański. To spektakl z 2000 roku. A w roku 2007 stworzył monodram A Weekend with Pablo Picasso. Weekend z Pablo Picassem, gdzie na scenie staje się Pablo Picassem i tam wykorzystuje swoje umiejętności malarskie. I te same umiejętności malarskie także będziemy mogli podziwiać ten zbieg różnych talentów. Herbert będzie malował w stylu Diego Rivery i będzie impersonował zarówno Diego, jak i Fridę Kahlo, Cantinflasa i inne postacie.
To wcielanie się w inne postaci, w słynne postaci, będzie dotyczyło każdej sfery, będzie polegało na tym, że oprócz tego, że będzie malował obrazy w stylu Diego Rivery, to będzie też wyglądał jak Diego Rivera, będzie brzmiał, myślał jak Diego Rivera.
Herbert jest kameleonem. Potrafi się przeistoczyć w każdego i ma niesamowity talent. Więc tak, możemy oczekiwać takiej mimetycznej wręcz identyczności.
Fantastyczna alternatywa dla hologramów. Dla kogo to jest spektakl? Komu on się spodoba? Czy osobom zainteresowanym sztuką malarską, czy osobom poszukującym no właśnie czego w teatrze, w sztuce?
Mi się wydaje, że ten spektakl jest adresowany zarówno dla przeciętnego widza poszukującego w teatrze dobrej rozrywki, kunsztu aktorskiego, fajnych obrazów płynących ze sceny, muzyki. To wszystko na pewno spotkamy, ale oprócz tego jest właśnie ten inny kontekst, ten szerszy kontekst historyczny, zajmowania się tym samą materią sztuki, czyli jest też dużo takiego materiału intelektualnego. Czyli można tę sztukę odbierać absolutnie w sposób rozrywkowy, cieszyć się po prostu wirtuozerią aktora, ale także wydaje mi się, że ta sztuka będzie prowokować do głębokich przemyśleń.
Pod warunkiem, że widz będzie znał język angielski, bo to jest jedyny, można powiedzieć, minus tego wydarzenia. Aktor będzie grał po angielsku, no i trzeba będzie go rozumieć. Ale jeżeli ktoś może się pogodzić z tym, że nie będzie w pełni rozumiał, tylko odczuwał, to myślę, że też się odnajdzie.
Ja powiem jeszcze, że teatr Chicano i teatr meksykański słynie z tego, że jest często dwujęzyczny albo wprowadza w sposób przystępny słowa hiszpańskie, tak aby były zrozumiane także dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku. Czyli czasami mówi się coś po hiszpańsku, że później się to tłumaczy na angielski. W każdym razie będzie to także spektakl, na który zapraszamy osoby mówiące po hiszpańsku albo dwujęzyczne.
Osoby tak naprawdę w każdym wieku, zaczynając od licealistów?
Zaprosiliśmy 4 klasy z 2 liceów. Zapraszamy, wstęp wolny jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, ale oczywiście także jest pula biletów dostępna dla zewnętrznej publiczności. Zapraszamy wszystkich. To naprawdę jest międzypokoleniowy spektakl. Mówię, wirtuozeria, wspaniałe obrazy płynące ze sceny. To wszystko sprawi, że w każdym wieku każdy widz znajdzie coś dla siebie.
Spektakl jest jednym z elementów programu konferencji. Co ponadto znalazło się w programie i co to za konferencja? Powiedzmy parę słów.
Konferencja Border Seminar to jest 5. konferencja z tego cyklu. My jesteśmy jednostką Uniwersytetu Gdańskiego, nazywamy się International Border Studies Center. Zajmujemy się studiami nad granicami. I zaprosiliśmy na tę edycję Border Seminar zatytułowaną Conquest Borders Arts, czyli podbój, granice i sztuka, artystów i badaczy, którzy zainteresowani są problemem podboju. I wydaje mi się, że to jest bardzo aktualny temat. Ten rok zaczął się od inwazji na Wenezuelę, mamy kolejną wojnę i wydaje mi się, że musimy wrócić do zastanawiania się na temat, kim jest zdobywca, kim jest konkwistador w dzisiejszych czasach i jak mówić, jaki język odnaleźć, żeby o tym mówić. Oprócz, to jest jakby temat główny konferencji, natomiast jakie wydarzenia jeszcze artystyczne będziemy mogli zobaczyć podczas konferencji, między innymi instalacje i performance artysty performatywnego Martina Blaszka, który rozpocznie już swoją instalację w poniedziałek 25 maja i ta instalacja będzie trwała do końca konferencji 27 maja. Będziemy mieli czytanie performatywne fragmentów powieści Aphrodite's Swimsuit autorki amerykańskiej Georgie Scott, mieszkającej w Gdańsku. To jest nowa jej powieść i Georgia Scott przeczyta fragmenty tej powieści dla nas. I będziemy mieli także pokaz filmu Silent Trees, który opowiada o kryzysie na granicy pomiędzy Polską a Białorusią.
Ważną częścią programu będzie też literatura.
Tak, mamy kilka prezentacji książek. Między innymi bardzo ważny pierwszy wykład na naszej konferencji wygłosi badaczka z Uniwersytetu Gdańskiego, Marta Grzechnik, która opowie o swojej nowej książce Conquerors of Seas and Oceans. Jest to książka na temat polskiej linii morskiej i kolonialnej okresu międzywojnia. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe spojrzenie na właśnie budowanie dyskursu, na nasze partycypowanie, nasze polskie partycypowanie w kolonializmie, jeżeli nie dosłowne, to poprzez akceptowanie pewnego typu dyskursu, który racjonalizował istnienie Ligi Morskiej i Kolonialnej. To jest pierwsza książka. Druga książka, o której chciałbym powiedzieć, to jest Reader, Migracje i Uchodźstwo. To jest zbiór tekstów przygotowanych przez International Border Studies Center, dedykowanych tematowi migracji. Książka ma na celu przyczynienie się do lepszego nauczania na temat migracji i do naszego lepszego rozumienia procesów migracyjnych. Widzimy, że problemem nie jest samo zjawisko migracji, ale widzimy, że problemem jest stanowisko większości żyjącej w naszym kraju wobec migracji, więc próbujemy tym naszym małym dziełkiem przyczynić się do zmiany percepcji zjawiska migracji. Trzecia książka to jest nowa książka profesor Anny Mazurkiewicz o polskim, bardzo wpływowym szpiegu działającym w Stanach Zjednoczonych. Ania Mazurkiewicz opowie o tej nowej książce także podczas konferencji.
Zachęcamy do czytania, zapraszamy na konferencję, tutaj studentów i wykładowców, a wszystkich zapraszamy na spektakl zatytułowany
Diego Rivera His Story. Spektakl 27 maja w środę o godzinie 13.
Zapraszał dr Grzegorz Welizarowicz, amerykanista, kierownik pracowni badań nad granicami, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jak państwo słyszeli, spektakl spodoba się miłośnikom kultury latynoamerykańskiej, malarstwa czy murali. Przypomnę, w Diego Rivera wcieli się kalifornijski aktor Herbert Siguenza. Będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć go w Gdańsku. A skoro o Gdańsku mowa, to zajrzyjmy jeszcze na chwilę do wspomnianego już dziś w poprzedniej części audycji Nomusa, czyli nowego Muzeum Sztuki w Gdańsku. Tam była Marzena Bakowska, ponieważ otwarta została nowa wystawa fotograficzna zatytułowana Nicola Gropier Permakryzys. To przekrojowa ekspozycja pochodzącego ze Szwajcarii fotografa, którego głównym zainteresowaniem jest architektura. To pierwsza tak szeroka prezentacja jego twórczości w Trójmieście. Kuratorką wystawy jest Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, która prowadzi Gdańską Galerię Fotografii.
To jest polsko-francuski fotograf, który od 27 lat mieszka w Polsce i bardzo ciekawie traktuje fotografię jako medium. Jest zainspirowany architekturą. Można powiedzieć, że chyba ta architektura modernistyczna właśnie przede wszystkim jest jego muzą. W tej wystawie widzimy przekrój jego twórczości od tych najwcześniejszych prac z 2003 roku do prac, które powstawały w zeszłym roku, a właściwie zostały już finalnie zrealizowane w tym roku. Ta wystawa jest tak poukładana, że niekoniecznie chronologicznie te prace są zaprezentowane, ale tematycznie. Tytułowy permakryzys to jest taki stan właściwie wiecznego napięcia, w którym żyjemy, szczególnie w ostatnich latach. Termin ukuty w Wielkiej Brytanii tuż po Brexicie, który właśnie odzwierciedlał sytuację takiej ciągłej niepewności ludzi co do tego, co będzie w przyszłości, co się dzieje w teraźniejszości. Ale Nicola Gropier patrzy na przeszłość i szuka w niej też różnych pomysłów na to, jak można sobie poradzić z aktualną sytuacją. Więc ta wystawa jest o napięciu, jest o problemach, które się z nim wiążą i które są zaklęte w architekturze właśnie modernistycznej, która była taką obietnicą lepszego życia, lepszego świata, bardziej równego i dostępnego dla wszystkich. No jednocześnie ta obietnica się nie spełniła, jak wiemy. System komunistyczny upadł, który uwielbiał właśnie ten czas w architekturze i z nim zostały też zawiedzione różne nadzieje. To są prace z najwcześniejszych lat w pierwszej sali. Są związane z projektami Le Corbusiera, jednego z takich ojców modernizmu, można powiedzieć, światowej sławy fotografa, który nie zrealizował pewnych projektów, a jednocześnie artysta podjął się zrealizowania ich w formie fotografii, czyli przeniesienia rysunków architektonicznych w fotografię, ale to jest też fotomontaż i on tutaj manipuluje pewnymi elementami.
Jesteśmy w kolejnej sali.
Tak, w tej kolejnej sali pokazujemy właściwie najważniejszy cykl fotograficzny, taki można powiedzieć opus magnum tego artysty, czyli cykl Modern Forms i Modern Spaces, czyli nowoczesne przestrzenie, nowoczesne formy. Artysta stworzył taki subiektywny atlas architektury modernistycznej XX wieku, właśnie fotografując w różnych miejscach na świecie, przede wszystkim w Europie Wschodniej i Środkowej, ale także w wielu, wielu miejscach na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach, w którym następują powtarzalne formy, właśnie te modernistyczne formy.
Dlaczego pana tak interesuje architektura?
Są różne odpowiedzi. Najprostsze to jest to, że się nie rusza. i mogę mieć dużo czasu, żeby robić zdjęcia. Ale to oczywiście jest pewien dowcip. Interesuje mnie architektura, bo jest jednocześnie formą i treść. I forma nieraz mnie zachwyca, a treść mnie interesuje, ponieważ ona przekazuje pewne idei, które można czytać i rozwijać. To jest dla mnie architektura.
Tutaj bardzo dużo miejsc pan ujął przez swój obiektyw, ale dominujący jest modernizm. Dlaczego akurat modernizm pana zainteresował?
Interesuje mnie ze względu na to, że on niesie idei postępu, zrozumiane jako to, że jutro będzie lepsze niż dziś. To jest idea wiodąca XX wieku. Niestety dzisiaj wiemy, że ta idea jest iluzją, ale bardzo pragnę, czy pragnąłbym, żeby ona nadal istniała i próbuję utrzymywać się właśnie w takim sposób myślenia, że to jest jeszcze możliwe, mimo tego, że wiem, że to jest niemożliwe. Więc to jest taka operacja trochę paradoksalna, ale no, która może odpowiada, kim jestem. Jest 160 prac. Natomiast powiedziałbym, że większość prac to są z cyklu Modern Forms. To jest dokumentacja dosyć przekrojowa modernizmu na całym świecie. Ale jest też sporo fotomontaży, które bawią się z różnymi tematami związanymi z modernizmem. Ale jest też sporo prac bardziej konceptualnych, które odwracają stosunek, który możemy mieć do fotografii jako dokumentacja czegoś, co było. No, to są bardziej przewrotne. No a wystawa kończy się nad heliogramami. To jest zapis słoneczny na aksamicie. Tutaj już nie ma modernizmu jako taki, ale to jest raczej odniesienie się do czegoś większego, które jest Słońce.
Ostatnią pracą, którą widzimy na tej wystawie, do której właśnie dochodzimy, dążymy, jest cykl fotograficzny bezkamerowy, heliogramy. Artysta wielomiesięcznie naświetla takie płaszczyzny aksamitu barwnego, nakładając różne filtry z kartonu, z jakichś woali. Pozwala jakby światu rysować, czyli wracamy do tej idei fotografii, czyli fotografia, czyli malowanie światłem, która się realizuje właśnie w postaci takich prac.
To jest ostateczna prawda. Już nie mierzymy fotografii w dobie AI. Od dawna to jest dla mnie problem, ale dzisiaj jeszcze bardziej. A aksamit wypalony przez słońce nie kłamie, nie próbuje niczego przedstawić, on po prostu jest. Właśnie dlatego te heliogramy kończą tą wystawę, bo tutaj cały czas mówimy o napięciu między tym, co oglądamy, a tym, co jest. A ten heliogram po prostu, on istnieje.
Z kuratorką i samym artystą rozmawiała Marzena Bakowska. Wystawę Nicola Gropier Permakryzys można oglądać do 6 września w Nomusie. I to już wszystko, co przygotowałam dla Państwa na dziś. Dziękuję za słuchanie. Patrykowi Szmitowi dziękuję za zrealizowanie programu. Do usłyszenia za tydzień. Nazywam się Agata Olszewska.
Dobry wieczór z kulturą.